Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Do nowo otwartej części Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przeniesiono wypożyczalnię książek dla niewidomych. Wojciech Spaleniak, dyrektor biblioteki.
Wynajmowaliśmy duże pomieszczenie w budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ta filia dla niewidomych kosztowała nas bardzo drogo. Nie stać nas w tej chwili na utrzymanie tak dużych pomieszczeń. To jest jedna przyczyna. Drugi powód to jest taki, że dzisiaj rzadko kto bierze do ręki księgi pisane Braillem. Nikt już nie czyta kaset, których setki metrów czy dziesiątki metrów magnetofonowych stały na półkach w tej bibliotece. Dzisiaj po prostu niewidomi przychodzą do biblioteki i nagrywają książki na odpowiednie urządzenia elektroniczne, czytaki. I tego rodzaju warunki zostały u nas spełnione w nowym gmachu biblioteki, dlatego ta biblioteka została przeniesiona.
Czy tutaj w tej nowej części Biblioteki Raczyńskich są jeszcze kasety magnetofonowe?
Jeśli to są w magazynie, tak samo jak książki pisane Braillem są również w magazynie. Jeśli ktoś je zamówi, to może oczywiście z nich skorzystać w czytelni, normalnej czytelni, tak jak wszyscy inni czytelnicy to robią.
Nowa część Biblioteki Raczyńskiej, która została udostępniona mieszkańcom Poznania, jest bardzo nowoczesnym budynkiem.
To jest rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w starym gmachu, który nadal pozostaje symbolem i takim wizerunkiem Biblioteki Raczyńskich. Poszerzyły się pomieszczenia, które będą przeznaczone na realizację programów kulturalnych. Chcemy, żeby ten piękny pałacyk ufundowany przez hrabiego Edwarda żył, żeby tu można było zaglądać i uczestniczyć w interesujących rzeczach. Natomiast ten nowy budynek, połączony ze starym łącznikiem, daje czytelnikom nowoczesny warsztat pracy, że tak powiem. To jest biblioteka zaplanowana, zaprojektowana i wyposażona tak, jak w tej chwili wszystkie nowoczesne biblioteki w Europie i w Polsce przecież. Drugi walor tego nowego budynku jest taki, że ta biblioteka może służyć tym czytelnikom, którzy bez świata informatycznego żyć nie mogą, ale także i tym, którzy są z tego świata wykluczeni i chcą mieć wyłącznie kontakt z książką tradycyjną, kodeksową. Jedni i drudzy powinni być zadowoleni z tego nowego budynku. Bryła, nowoczesna w końcu, swoją atmosferą architektoniczną nie kłóci się z architekturą starego XIX-wiecznego budynku hrabiego Edwarda. I uważamy, że architekci wyszli obronną ręką, łącząc te dwa gmachy. Widać od razu na zewnątrz już, że nowy budynek jest przedłużeniem starego budynku.
Ale to szkło, metal, szarość betonu, to wszystko się jakoś komponuje, łączy razem z tym starym XIX-wiecznym pałacykiem?
Same wnętrza i połączenie tych obu budynków jest bardzo sympatyczne. Proszę sobie wyobrazić, że jak znajdziemy się w nowym budynku od strony południowej, czyli Placu Wolności, ale mówię o nowym budynku, to jakby jego ścianę, tę właśnie południową, stanowi północna elewacja starego budynku biblioteki. Naprawdę jest to sympatyczne połączenie. Ten łącznik, wydaje mi się, pomiędzy zabytkowym budynkiem a tym nowoczesnym się architektom udał. I my to uważamy, że można o tym łączniku, mówiąc, brama czasu. Przechodzimy go i idziemy z XIX wieku, wkraczamy we współczesność.
Czy osobom niepełnosprawnym, niewidomym, niedowidzącym łatwo jest wejść do tego budynku, do punktu udostępnienia książek mówionych?
Staraliśmy się, żeby było łatwo, ale ja wyobrażam sobie, że tego budynku trzeba się po prostu nauczyć. Wydaje mi się, a rozmawialiśmy z wieloma niewidomymi, mieliśmy tutaj wizytację, rozmawiali z architektami. Myślę, że nie wszystko jest jeszcze skończone, jeśli chodzi o detale w tym budynku, ale oznakowania, które dla niewidomych są ważne, częściowo one już są tam na windach i tak dalej, ale będą jeszcze uzupełniane. Tak samo jak drogi prowadzące do tej biblioteki dla niewidomych, nazwijmy to tak. Jest proste wejście z parteru do windy. Windą wjeżdżamy na pierwsze piętro i idziemy korytarzykiem wchodzimy do biblioteki dla niewidomych. Mało tego, ja sądzę, że po jakimś czasie państwo, którzy są niewidomi bądź niedowidzący, poznają ten budynek na tyle, żeby korzystać także i z kawiarni, która tutaj przecież jest, skorzystać z czytelni multimedialnej, bo można wypożyczyć czy nagrać sobie książkę na pendrive'a czy inne urządzenie, inny czytak, i iść do czytelni multimedialnej i ją odtwarzać, przesłuchiwać. Ale to pewnie będzie wymagało troszeczkę czasu. Ja muszę powiedzieć, że w tych rozmowach i ze związkiem, z przedstawicielami Związku Niewidomych i z Wydziałem Urzędu Miasta, który się zajmuje tymi sprawami, słyszeliśmy, ja słyszałem i także architekt, który to projektuje, słyszał różne zdania, różne rady. Powiedziałbym tak, że co głowa, to czasem koncepcja, ale mnie się wydaje, że my w tym budynku zrobimy i dokończymy te oznakowania dla niewidomych na tyle, na ile jest to możliwe maksymalnie. To jeszcze może chwilkę potrwać. No, korzyścią dla niewidomych, którą znajdą niewątpliwie w tym nowym gmachu, jest to, że będzie wydłużony czas udostępniania dla nich książek. W tej chwili biblioteka jest czynna w sezonie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, od godziny 11 do 19. Natomiast od września będzie otwarta od rana do wieczora na dwie zmiany, od 9 do 20. Bardzo serdecznie państwa zapraszam do nowego gmachu i gwarantuję, że państwo będziecie czuć się tutaj przyjaźnie, dobrze. I myślę sobie, że po pewnym czasie zapoznania się z tym budynkiem wszyscy uznamy go za swój.
Wojciech Spaleniak, dyrektor Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję również.
Paweł Kamza i Krzysztof Galas.
Książka do posłuchania.
Gramy. Na czym polega gra w klasy? Pamiętasz? Grałeś może kiedyś w klasy?
No nie grałem. Tyle wzroku nie miałem, żeby pograć. Ale wiem, że się maluje taką odpowiednią planszę. I tam właśnie te plansze wszędzie były w tym Buenos Aires.
Jeszcze do dzisiaj nawet są takie rysowane kredą pola i te pola są zakończone takim kołem, które jest podzielone, tam jest piekło, niebo i do tego rzucając kamień się skacze na przykład na jednej nodze, na dwóch. Tam są różne gry. Znam trzy rodzaje gry i sposobów poruszania się po tych planszach.
Ale tu gra w klasy jako tytuł powieści Julio Cortazara jest tak dosyć przewrotnie, bo nie ma wiele wspólnego, tak jak w tej powieści. Wątki się przeplatają, są bardzo pogmatwane, jest różny sposób czytania tej książki, można czytać ją od początku do końca, można czytać ją według klucza, jaki autor proponuje. Powieść jest otwarta i powieść jest niesamowita właściwie. Wydana została w 1963 roku, w 1968 trafiła do Polski.
Bardzo szybko to
i
trzeba.
Zofia Hondzyjska tłumaczyła i fantastycznie szybko się przyjęła i została bardzo tak zaaprobowana przede wszystkim przez polską młodzież. Wielu ludzi chciało żyć w ten sposób jak Horacio Oliveira, tytułowy bohater.
Kobiety w tej książce są wyłącznie piękne, jak to u Cortazara.
Tak.
Piją dużo różnego alkoholu i generalnie rozmawiają o rzeczach ważnych, czyli o tym, na czym polega sens życia. Według nich, jak się ma lat 20 kilka, mieszka w Paryżu, to uroczo jest tak rozmawiać. Mają swoje ulubione miejsca, chodzą jeść parówki na bulwar Sewastopol, piją na Mare oczywiście wino, siedzą na ławkach, oglądają książki u bukinistów i tak życie płynie. Niewątpliwie pod koniec lat 60., na początku lat 70. w Polsce taki obraz życia musiał być tak kuszący i tak niemożliwy do spełnienia dla większości ludzi, oprócz tych, którzy udali się na emigrację po 68 roku, że był on marzeniem, a nie rzeczywistością. Tą książkę należy też ulokować w kontekście literackim. Lata 60. to we Francji jest tak zwana nowa powieść. To jest awangardowa powieść, która próbuje złamać metody pisania klasycznego, czyli rozwijania powieści, wątków zgodnie z regułami czasu, przestrzeni i robi wszystko, żeby tę opowieść, że tak powiem, rozpróć, rozłożyć na czynniki pierwsze.
Tutaj w ogóle Cortázar proponuje taką zabawę z czytelnikiem, podejmuje taką grę, gdzie wiele wątków jest zawieszonych w próżni, niedokończonych, w jakiś sposób dziwnie pokazanych i do końca czytelnik musi sam sobie jak gdyby odpowiedzieć na wiele pytań.
Bo ta książka składa się z trzech części. Z tej strony to jest ta opowieść, która jest taka najbardziej klasyczna, jest to opowieść o życiu grupy studentów pochodzenia argentyńskiego mieszkających w Paryżu. Następnie jest część z tamtej strony, która opowiada o życiu w Buenos Aires innej grupy, one już nie tylko studentów, ale ludzi trochę starszych. I wreszcie z wielu stron jest to w zasadzie zbiór krótkich poematów, krótkich wierszy, cytatów z innych książek, na przykład Lewi-Strossa, czyli ze strukturalistów. I jeszcze do tego są fragmenty gazetowe. I Cortázar na początku zamieszcza taki klucz swój własny czytania, czyli daje zasadę gry w klasy, żeby przeczytać najpierw fragment numer 51, później 85, później 106 i później 71. Wybór Cortázara jest apodyktyczny, można jemu się poddać, a można czytać własnym kluczem, własnym sposobem. Dlatego ta książka jest według mnie dzisiaj ciągle fascynująca, ponieważ ona jest niezamknięta. Takie było zresztą założenie Cortázara, żeby to czytelnik ją tak naprawdę stworzył. Takich kodów czytania i możliwości czytania jest bardzo wiele.
No ale właśnie próbowałem tym kluczem Cortázara czytać, no i nic właśnie, no.
Może to jest zasada tej gry w klasy, że skaczesz z jednej komórki, drugiej, trzeciej, w końcu koniec, piekło, niebo, obracasz się i co? Skaczemy z powrotem albo skończyliśmy w piekle lub niebie. Ja myślę, że ta książka właśnie na tym polega, co powiedziałeś. Przeczytaliśmy i kończymy, mówimy, no i co? I Cortázar mówi, jak to co? Zaczynaj od początku. No i teraz jesteśmy, Krzysztof, w takim momencie, to o czym opowiadamy, przeskakiwanie z pierwszego na 15 do 18. Jak to robić, kiedy książki się słucha?
No więc właśnie pierwsze moje czytanie to było kilkanaście lat temu i to moja żona Alinka czytała mi w czarnym druku, a teraz za pomocą czytaka jest gra w klasy, bodajże w formacie czytaka, ale jest tylko 56 tych rozdziałów z tej strony, z tamtej strony, a tej reszty nie ma.
O, to czyli jesteśmy, słuchając tego, ubożsi o to.
Tak, i w ogóle nawigować po tych rozdziałach, no jakby się człowiek uparł i zakładkę robił na rozdziale, no to by można po tych 56, ale ja osobiście polecam wszystkim czytać od 1 do 56 tak jak leci.
A ja czytałem to inaczej, bo ja to sobie ściągnąłem w formacie MP3 i słuchałem tego i zrobiłem wybieranie losowe. To znaczy założyłem, że maszyna, czyli komputer będzie za mnie wybierać te fragmenty, które mają być przeczytane. Czyli nie pozwoliłem mu czytać po kolei numerycznie, tylko jest taka funkcja wybór losowy i on czytał mi raz pierwszy, raz 15, 16 i to daje też swobodę.
No i jak
swobodę.
To poszło?
Chyba Cortázar byłby szczęśliwy, gdyby dowiedział się, jak to można czytać, że już nawet czytelnik nie wybiera tego świadomie, tylko maszyna mu, czyli komputer czytający grę w klasy za nas. Taka książka na lato.
Książki na lato polecali Paweł Kamza i Krzysztof Galas. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.